Witam Państwa serdecznie w 200. odcinku na moim kanale. Dziś chciałbym podjąć temat, zagadnienie polskiej energetyki jądrowej, ale w nieco szerszym, powiedziałbym, takim otoczeniu geopolitycznym. Energetyka to jeden z tych działów, który jest bardzo silnie eksponowany przez współczesną geopolitykę jako pole badawcze w naukach politycznych, szeroko rozumianych. Jest oczywiście tutaj bardzo silnie widoczna aktualność geopolityki, jeśli chodzi o problematykę energetyczną. Zarówno położenie geograficzne państwa, położenie zasobów naturalnych, w tym surowców energetycznych, szlaki handlowe, korytarze transportowe, zdolność do ekspandowania mocarstw poprzez właśnie geopolitykę rurociągów. To wszystko pokazuje aktualność geopolityki, istotne znaczenie geografii, oczywiście nie w znaczeniu deterministycznym, takim jak w XIX wieku niektórzy uważali, ale w takim znaczeniu, że odpowiednie położenie geograficzne, dostęp do surowców, dostęp do szlaków handlowych stwarza pewne szanse oczywiście, ale także pewne zagrożenia. No i aby to oczywiście prowadzić odpowiednią politykę, realizować swoją rację stanu, warto znać te uwarunkowania geograficzne, warto znać te uwarunkowania geopolityczne. Zresztą dziś widzimy, obserwujemy, że ten element geopolityki rurociągów, podobnie zresztą jak geopolityki informacyjnej, bardzo często przenosi rywalizację mocarstw z takiej tradycyjnej domeny, powiedzielibyśmy polityczno-militarnej, na inne formaty rywalizacji. Właśnie energetyka jest jednym z nich. Niewątpliwie geopolityka informacyjna, walka informacyjna jest również jedną z nich. Zresztą te dwa aspekty coraz częściej będą się przeplatały. Ostatni atak, cyberatak na rurociąg w Stanach Zjednoczonych dokładnie pokazuje, że te nowe formaty, te nowe domeny także mają ogromne znaczenie i będą tak naprawdę wzrastać, ale te prawidłowości, byśmy powiedzieli, geopolityczne, czyli akcentowanie wartościowania przestrzeni, akcentowania twardej rywalizacji między mocarstwami, poświęcania interesów małych państw na ołtarzu interesów wielkich mocarstw, cały czas jest tak naprawdę rzeczywistością. To nigdy tutaj nie nastąpił koniec historii, czego wielu by sobie życzyło. Dziś temat polskiej energetyki jądrowej w znacznie szerszym geopolitycznym wymiarze. Chciałbym, abyśmy sobie przeszli teraz do prezentacji. Pozwolę się posiłkować tą prezentacją. Myślę, że ona będzie dla Państwa także bardziej obrazowa, że tak powiem, zwiększy wartość merytoryczną dzisiejszego naszego spotkania. Abyśmy mogli mówić o geopolitycznym wymiarze energetyki jądrowej, czy też w ogóle energetyki, warto wprowadzić kilka istotnych pojęć, które określają polską rację stanów innych państw, które odnoszą się do obecnej sytuacji geopolitycznej. Niewątpliwie takimi pojęciami będzie pojęcie samodzielności strategicznej, roli przepływów strategicznych, pojęcia rezerw strategicznych i wreszcie pojęcia głębi strategicznej. Dziś, jeśli chodzi o pojęcie samodzielności strategicznej, no myślę, że tutaj dotykamy istoty problemu, zdolności do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, polityki obronnej. Jeśli chodzi o rolę przepływów strategicznych, to jest zdolność do zagwarantowania danemu państwu dostępu do swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi. No, może niekoniecznie zawsze swobodnego przepływu ludzi, ale na pewno dostęp do przepływu surowców, dostęp do przepływu zasobów naturalnych, dostęp do przepływu towarów, zdolność do uczynienia z danego państwa swego rodzaju hubu dystrybuującego istotne towary i usługi z punktu widzenia gospodarki światowej, jest dzisiaj jednym z bardzo istotnych elementów, które powinny przyświecać państwom o korzystnym położeniu geopolitycznym czy o korzystnym położeniu geograficznym, na przykład na styku szlaków handlowych. Jeśli chodzi o pojęcie rezerw strategicznych, no myślę, że tutaj specjalnie nie trzeba tego tłumaczyć, a zwłaszcza w perspektywie ostatniego roku widzieliśmy te problemy, jakie gospodarki europejskie, czy też systemy bezpieczeństwa w państwach Unii Europejskiej miały, jeśli chodzi o kwestie ochrony zdrowia, o kwestie właśnie rezerw strategicznych związanych z artykułami medycznymi, no ale przecież to nie tylko artykuły medyczne, to także zasoby wody pitnej, żywności, to także zasoby właśnie węglowodorów na wypadek, czy szerzej jeszcze zasoby, powiedzielibyśmy, niezbędnych środków, niezbędnych rezerw do funkcjonowania państwa na wypadek kryzysu i wojny. To oczywiście materiały penne, to oczywiście smary, to oczywiście, tak jak już wspomniałem, środki medyczne, woda pitna, żywność, sprzęt niezbędny do funkcjonowania, do usuwania katastrof naturalnych i tak dalej, i tak dalej. W Polsce jedną z najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, szeroko rozumiane, jest Agencja Rezerw Materiałowych, która właśnie gromadzi tego typu rezerwy strategiczne. Będziemy mówić o tym dzisiaj, że ta zdolność do gromadzenia czy to ropy naftowej, czy gazu ziemnego, no z uwagi na kwestie logistyczne, jest bardzo mocno ograniczona. Tutaj mówimy najczęściej o perspektywie kilku miesięcy, jeżeli chodzi o państwo polskie, na zdolność do funkcjonowania przy odcięciu od dostaw z zewnątrz. Stąd właśnie poszukiwanie różnych alternatyw, możliwości gromadzenia rezerw strategicznych, jeśli chodzi o sektor energetyczny, jest bardzo ważnym elementem i stanowi bardzo istotny element dyskusji strategicznej, czy też powinno stanowić bardzo istotny element dyskusji strategicznej. No i wreszcie pojęcie głębi strategicznej. To pojęcie właściwie zostało redefiniowane w XXI wieku. Dotychczas takie pojęcie XIX-wieczne, byśmy powiedzieli klauzewicowskie, które nakazywało wręcz posiadanie przez państwo głębi geograficznej, która pozwalała na ulokowanie wewnątrz państwa najistotniejszych zakładów produkcyjnych, najistotniejszych fabryk, powiedzielibyśmy dzisiaj pewnych elementów, mówiąc językiem dzisiejszym, pewnych elementów infrastruktury krytycznej, kluczowych w głębi państwa. Dzisiaj to uległo pewnej redefinicji. Dzisiaj bardzo często używa się pojęcia głębi strategicznej jako zdolności do tworzenia sobie przyczółków przez dane państwo poza jego granicami w oparciu o wpływy kulturalne, o ten soft power, o dyplomację oczywiście publiczną, swoją diasporę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast używa się go także często do określenia zdolności funkcjonowania danego państwa na wypadek kryzysu i wojny w stopniu autonomicznym, że jest to swego rodzaju głębia strategiczna. Bardzo często ta zdolność do funkcjonowania systemu energetycznego przez długi czas, nawet roku, dwóch lat, przy odcięciu od dostaw energii z zewnątrz, jest także traktowana jako element właśnie głębi strategicznej. Warto oczywiście wspomnieć, że kwestia energii jądrowej, wytwarzania, dystrybucji tej energii jądrowej, no tak naprawdę do końca nigdy nie była w 100% projektem czysto komercyjnym. Ten sektor energetyki jest bardzo mocno na świecie, oczywiście mówię w sensu largo, jest zdominowany przez rolę państwa i rola interesów państwa, powiedzielibyśmy w takim klasycznym, realistycznym znaczeniu, jest tutaj bardzo, ale to bardzo istotna. Dlatego to, co nazywamy handlem jądrowym, to, co nazywamy właśnie dystrybucją, czy to surowców niezbędnych do funkcjonowania energetyki jądrowej, czy jeśli chodzi o dystrybucję i redystrybucję energii pozyskiwanej z reaktorów jądrowych, ma ona moim zdaniem zawsze charakter geopolityczny. Handel jądrowy tworzy długookresowe więzi handlowe i nie ma tutaj nigdy jakichś przypadków, że dane państwo, wiążąc się z długoletnią, na przykład 10-letnią umową z danym koncernem, który buduje elektrownię jądrową, że nie będzie to miało charakteru geopolitycznego. Prędzej czy później zawsze będzie za rozciągnięciem wpływów gospodarczych przyjdą także wpływy polityczne. Także jest to niewątpliwie takie narzędzie bardzo istotne do budowania pozycji międzynarodowej. Zresztą widzimy, że to, co często bywa w literaturze przedmiotu określane jako dyplomacja jądrowa, dzisiaj stanowi bardzo ważny element ekspandowania chociażby Federacji Rosyjskiej. I w tym kontekście oczywiście warto wspomnieć, że Federacja Rosyjska ekspanduje nie tylko tymi nowoczesnymi, byśmy powiedzieli, narzędziami energetycznymi, jakimi jest energetyka jądrowa, ale także, no właśnie, klasycznymi. To może być bardzo duże zdziwienie. Faktem jest, że Polska importuje najwięcej węgla właśnie z kierunku rosyjskiego i to jest trend, który utrzymuje się od już można powiedzieć wielu ostatnich lat. Jest to o tyle dziwne, że polski rząd zapowiadał wielokrotnie chęć dywersyfikacji dostaw energii do Polski, chęć wprost uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Najczęściej oczywiście mowa była o gazie ziemnym. Często też tak wspominano o dywersyfikacji, jeśli chodzi o ropę naftową. Natomiast tutaj widzimy, że Polska importuje mnóstwo tego węgla ze wschodu. Drugim bardzo istotnym elementem, który jest taką otoczką geopolityczną, jeśli chodzi o perspektywę polskiej energetyki jądrowej, to jest kwestia niemieckich planów dekarbonizacji, czy tego, co w Niemczech bywa nazywane Energiewende, czyli transformacją energetyczną. Transformacją energetyczną. W Niemczech w latach 2018-2019 istniała komisja, taka tak zwana komisja dekarbonizacyjna, która wprost mówiła o tym, że w perspektywie 19 najbliższych lat nastąpi właśnie odejście Niemiec od węgla. Ja myślę, że to były kwestie czysto propagandowe, że tak naprawdę to, co nazywamy dekarbonizacją w Niemczech, jest swego rodzaju elementem szeroko rozumianego państwowego PR-u, mającego na celu pokazać Niemcy jako lidera powiedzielibyśmy zielonej energetyki, lidera państwa, które dba o ekologię, dba o klimat i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że Niemcy dzisiaj produkują energię z węgla brunatnego, o wiele bardziej, powiedzielibyśmy, niekorzystnego dla środowiska, mającego o wiele istotniejsze skutki, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska naturalnego, niż węgiel kamienny, niż spalanie węgla kamiennego, na poziomie zbliżonym do roku 1992. Ten wielki, powiedziałbym, taka wielka feta, która nastąpiła w Niemczech po zamknięciu ostatniej kopalni węgla kamiennego w grudniu 2018 roku, no była niczym innym jak właśnie PR-em, była swego rodzaju propagandą, a tak naprawdę dzisiaj gospodarka niemiecka jest w dużej mierze oparta na produkcji energii z węgla brunatnego. Z węgla brunatnego o wiele, tak jak powiedziałem, bardziej niekorzystnego dla środowiska naturalnego niż węgiel kamienny i będzie oparta jeszcze przez długie, długie lata. Wiele wskazuje na to, że Niemcy zamierzają produkować te energię ze spalania węgla brunatnego aż do roku 2050. I w tym momencie dochodzimy do bardzo istotnego elementu, jakim jest projekt, jeden już zrealizowany projekt Nord Stream i drugi projekt Nord Stream 2, które mają tak naprawdę stricte geopolityczne znaczenie. Wynika to z prostych analiz, zresztą takie analizy przeprowadził Sberbank i wynikają one, że ten projekt Nord Stream 2 zwróci się po kilkudziesięciu latach. To jest rachunek ekonomiczny niekorzystny. Zresztą niekorzystne było położenie tego gazociągu Nord Stream 2 po dnie Bałtyku w porównaniu do na przykład budowy drugiej nitki gazociągu jamalskiego. O wiele łatwiej było wybudować taką drugą nitkę Jamału, stworzyć Jamał 2, niż zdecydować się na skomplikowany inżynierski projekt i kładzenie rur po dnie Bałtyku, gdzie no i kwestia broni chemicznej, która zalega na dnie Bałtyku, i kwestia środowiska naturalnego, i kwestia samych kosztów ekonomicznych no przemawiały na tym, żeby jednak iść w ten projekt lądowy, tym bardziej, że obecnie istniejąca infrastruktura przemysłowa, infrastruktura przesyłowa związana właśnie z rurociągami lądowymi, no jest tak naprawdę wykorzystywana w około 70%, więc zwiększenie mocy przesyłowych, czy też właśnie stworzenie drugiej nitki Jamału, no było jak najbardziej do zrealizowania i o wiele korzystniejsze pod kątem ekonomicznym. Tutaj widzimy, że jest to projekt stricte, ale to ściśle tak naprawdę geopolityczny. Niewątpliwie, jeśli patrzymy na ten projekt niemieckiej transformacji energetycznej, niemieckiej Energiewende, to fakt, że Niemcy próbują dyskontować swoje pozycje, swoje położenie geograficzne i tradycyjnie dobre relacje z Niemcami, tradycyjne dobre relacje z Rosją, pokazuje, że Niemcy celują w odgrywanie no, roli właśnie takiego centralnego hubu dystrybucyjnego, jeśli chodzi o energię w tej części Europy. Moim zdaniem możemy się pokusić nawet o taką hipotezę, że Niemcy starają się realizować geopolityczny projekt Mitteleuropy, czyli Europy Środkowej,
za pomocą instrumentów energetycznych. To odchodzenie, takie można powiedzieć nieco na pokaz od energii jądrowej, to ta głośno zapowiadana, hucznie zapowiadana dekarbonizacja Niemiec, tak naprawdę jest oparta bardzo ściśle na tych planach pozyskiwania energii z Federacji Rosyjskiej. Zresztą, także poruszę ten temat, samo funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii, samo funkcjonowanie elektrowni opartych właśnie o OZE, no, wymaga, z uwagi na niestabilność tego sektora energetycznego, wymaga dostaw innych źródeł energii, no, przede wszystkim gazu ziemnego w tym aspekcie. Mówi się o tak zwanym OZE właśnie niebieskim, czyli właśnie o tych odnawialnych źródłach energii wspieranych przez gaz ziemny. W perspektywie mówi się o tym, że mówi się także oczywiście o uzyskiwaniu wodoru, o produkcji energii z wodoru. Faktem jest, że istnieją takie perspektywy technologicznie, jest to wykonalne. Mówi się o tym perspektywie tego wodoru zielonego, właśnie uzyskiwanego z odnawialnych źródeł energii, ale faktem jest, że prędzej ten wodór będzie wytwarzany właśnie przy użyciu gazu ziemnego i stąd właśnie to pojęcie także niebieskiego wodoru. Dzisiaj Niemcy, zakładając tę wielką transformację energetyczną, opierają swoje plany na ścisłej współpracy z Federacją Rosyjską i warto to mieć na uwadze, ponieważ ten aspekt geopolityczny jest tutaj absolutnie kluczowy. Jeżeli chodzi o polskie plany, to nie będziemy tutaj sięgać do zamierzchłej przeszłości, ponieważ taką niewątpliwie już jest niedoszła budowa elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Sam projekt zresztą narodził się w latach 70. jeszcze. Jego zaprzestanie budowy było moim zdaniem wielkim błędem, nie tylko energetycznym, z punktu widzenia energetycznego, ale wielkim błędem geopolitycznym. Natomiast współczesne plany, te, które obserwujemy w ciągu ostatniej, można powiedzieć, ostatniej dekady, czy nawet kilkunastu ostatnich lat, pokazują, jak bardzo nieefektywne są decyzje państwa polskiego, jak bardzo nieefektywne są struktury państwa polskiego w budowie tej elektrowni jądrowej. Proszę zobaczyć na powołaną zresztą państwową spółkę PGE EJ1, która właśnie miała na celu zbudowanie, czy też ma za cel zbudowanie polskiej elektrowni jądrowej. Same wydatki w latach 2009-2018, jak Państwo widzicie na slajdzie, wyniosły blisko pół miliarda złotych. Blisko pół miliarda złotych, z czego ponad 100 milionów złotych na same wynagrodzenia przeznaczono. A tak naprawdę przez 10 lat nie wybrano nawet docelowego miejsca budowy tej elektrowni. Pytanie oczywiście, dlaczego się tak dzieje? Skąd się bierze ta inercja polskich władz, jeśli chodzi o energetykę jądrową? Dlaczego polskim władzom nie zależy? Chociaż i patrząc na oficjalne dokumenty państwa polskiego, takie jak Polityka Energetyczna Polski 2030, już zresztą te postulaty w tym dokumencie są nieaktualne do zrealizowania, natomiast jeżeli spojrzymy na ten dokument, który zakładał, że do roku 2030 udział energii elektrycznej wytwarzanej z bloków jądrowych będzie w Polsce wynosił ponad 15,5%, no to widzimy, że w sensie jakimś teoretycznym, w sensie pewnej wizji, jak tutaj dostrzeżono te szanse właśnie tej dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej, dostrzeżono możliwość wzbogacenia miksu energetycznego o właśnie energetykę jądrową. Natomiast pytanie jest, skąd właśnie rodzi się ta inercja? Był dokument, jest teraz oczywiście nowy dokument, Polityka Energetyczna Polski 2040, gdzie również ten sektor, powiedzielibyśmy, jądrowy jest bardzo eksponowany, jeśli chodzi o polski miks energetyczny. Natomiast pytanie, skąd się bierze ta inercja? Czy jest to wynik ignorancji, czy jest to wynik silnego lobby, powiedzielibyśmy, związków górniczych w Polsce, czy jest to wreszcie silne lobby z zewnątrz? Patrząc na nasilające się bardzo nerwowe reakcje w niemieckich kołach rządowych, w niemieckim establishmencie politycznym, jeśli chodzi o polskie plany jądrowe, widać, że ten czynnik zewnętrzny jest bardzo istotny. Oczywiście moim zdaniem na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat mieliśmy do czynienia z bardziej oczywiście złożonym problemem i katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 1986 roku i katastrofa oczywiście w japońskiej Fukushimie i oczywiście te elementy związane z takimi byśmy powiedzieli warstwami emocjonalnymi, irracjonalnymi w polskim establishmencie były bardzo istotne. Natomiast to lobby węglowe było bardzo silne jeszcze na początku lat 90. Faktem jest, że w interesie takich państw jak Federacja Rosyjska czy jak Republika Federalna Niemiec zwiększenie polskiego miksu energetycznego, czy też zróżnicowanie polskiego miksu energetycznego, stworzenie takiej sytuacji, że Polska będzie bardziej niezależna energetycznie, będzie mogła sobie pozwolić na rezerwy strategiczne, jeśli chodzi o paliwo jądrowe, nawet na kilka lat, jest niebezpieczne, jest z punktu widzenia interesów Berlina i Moskwy po prostu niekorzystne. Z punktu widzenia Rosji najbardziej korzystną wariantem, najkorzystniejszą perspektywą byłoby uzależnienie Warszawy od dostaw zarówno gazu, jak i ropy, jak i węgla. Z punktu widzenia Niemiec niewątpliwie ta rola, ta perspektywa odgrywania roli hubu dystrybuującego energię w tej części Europy tutaj zdecydowanie każe hamować takie plany uniezależnienia Polski w sensie energetycznym. Ta zdolność Niemiec do redystrybucji energii z odnawialnych źródeł energii, czy też nawet redystrybucji gazu ziemnego pozyskiwanego z Federacji Rosyjskiej jest bardzo korzystna dla Niemiec, ponieważ Niemcy pozyskują ten gaz mimo od Federacji Rosyjskiej na o wiele korzystniejszych warunkach ekonomicznych niż robi to Polska, a mimo tego, że oczywiście w sensie geograficznym są oddalone. Tutaj odgrywają absolutnie rolę czynniki geopolityczne. Spójrzmy na to, jak wygląda energetyka jądrowa na Ukrainie. Myślę, że ten kasus ukraiński jest bardzo ciekawy, ponieważ obecnie Ukraina jest w sposób niezwykle silny, uzależniona od energii jądrowej. Obecnie funkcjonuje w tym państwie 15 reaktorów, które wytwarzają około 50% zapotrzebowania na energię elektryczną właśnie w tym państwie. No niewątpliwie niekorzystnym wariantem z punktu widzenia geopolitycznego i z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy w obecnej sytuacji geopolitycznej, czy też geostrategicznej po roku 2014 jest to, że Ukraina większość usług jądrowych, większość paliwa jądrowego oczywiście pozyskuje z Rosji. Faktem jest, że te zasoby gromadzonego paliwa jądrowego pozwalają na bardzo dużą autonomię systemu energetycznego Ukrainy. Zresztą będę o tym jeszcze mówił. Ukraina również oddaje nowe reaktory do użytku. Już po katastrofie jądrowej w Czarnobylu, po roku 1986, nie zaprzestano rozwoju tej energetyki jądrowej właśnie na Ukrainie. W 2004 roku oddano dwa nowe. Zresztą rząd planuje tutaj rozwój tej energetyki jądrowej. Widzimy, że ta moc, że tak powiem, reaktorów funkcjonujących jest naprawdę ogromna, jeśli chodzi o to państwo. Tutaj mamy na slajdzie pokazane konkretnie, które reaktory funkcjonują na Ukrainie, kiedy je oddano, kiedy je podłączono do sieci i jaką mocą dysponują. Tutaj rozmieszczenie na mapie Ukrainy. Widzicie Państwo, że te głosy, które mówią o tym, że energetyka jądrowa jest niebezpieczna, że jakakolwiek awaria potencjalnej elektrowni jądrowej w Polsce może doprowadzić do skażenia, może być niebezpieczna dla życia, zdrowia mieszkańców Polski, no nie mają pokrycia w rzeczywistości przy granicy z Polską, nie tylko na Ukrainie, ale także u naszych południowych sąsiadów, u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych wschodnich sąsiadów. Jak najbardziej funkcjonują elektrownie jądrowe i to, że w Polsce nie ma reaktora jądrowego, oczywiście w znaczeniu komercyjnym istnieje ten reaktor szkolny w Świerku pod Warszawą, to w żaden sposób nas nie chroni od potencjalnych skutków, potencjalnej awarii właśnie w reaktorze jądrowym. I na tym slajdzie widzimy właśnie miks wytwórczy, jeśli chodzi o produkcję energii na Ukrainie. Proszę zobaczyć, jak ogromną rolę odgrywa właśnie ta energetyka jądrowa. Warto sobie zadać pytanie, co by było, gdyby po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, po utracie kontroli przez to państwo nad obszarem tak zwanych samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, gdyby Ukraina nie posiadała energetyki jądrowej, tylko była uzależniona od importu tutaj energii, takiej jak gaz ziemny, właśnie z Federacji Rosyjskiej. Myślę, że jest to korzystne, ten wariant właśnie miksu wytwórczego energii elektrycznej na Ukrainie jest niezwykle korzystny dla tego państwa. Mimo tego uzależnienia od samych dostaw paliwa jądrowego z Rosji, ale zresztą tutaj Rosja nie jest wcale tym państwem, które monopolizuje dostawy, czy to uranu, czy toru na świecie. Są inne państwa, które eksportują, chociażby takie jak Indie, jak Australia i wiele, wiele innych. Zatem samo oparcie się na energetyce jądrowej wcale nie wymusza uzależnienia od Federacji Rosyjskiej. Warto podkreślić, że światowy rynek energetyki jądrowej jest bardzo coraz silniej dominowany przez firmy państwowe, zarówno z Federacji Rosyjskiej, jak i z Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo ciekawym trendem jest opieranie swojej ekspansji o kraje, byśmy powiedzieli, nie tylko trzeciego świata, ale kraje w ogóle o znaczeniu bardzo strategicznym, w tym bardziej, coraz bardziej policentryzującym się świecie. Mówimy tutaj i o Bliskim Wschodzie, i o Azji Południowej, ale także o Afryce. Tutaj nie możemy zapominać o Afryce. Zarówno firmy rosyjskie, jak i firmy chińskie bardzo mocno wchodzą na ten wzrastający rynek. Proszę zobaczyć, że prawie 2/3 reaktorów budowanych obecnie na świecie, te, które są w trakcie budowy, wykorzystują projekty właśnie chińskie i rosyjskie. I warto tutaj dodać, że Stany Zjednoczone wcale nie pozostają bierne wobec tej ekspansji jądrowej, wobec tej dyplomacji jądrowej, którą prowadzą Chińczycy i Rosjanie. Tutaj jest oczywiście cytat z amerykańskiego sekretarza do spraw energii i widzimy, że to ta rosnąca ekspansja Chin i Rosji w sposób niezwykle, powiedziałbym, taki gorący, rozpala wyobraźnię amerykańskich analityków, którzy starają się blokować tego typu inicjatywy, starają się wychodzić ze swoimi kontrpropozycjami i myślę, że niewątpliwie ta propozycja amerykańska dla Polski, jeśli chodzi o rozwój energetyki jądrowej, jest swego rodzaju próbą powstrzymania ekspansji, no w tym przypadku przede wszystkim nie tyle chińskiej, i nie tyle rosyjskiej, co także europejskiej. Jest to próba zaznaczenia swoich wpływów na obszarze inicjatywy Trójmorza, ponieważ w Polsce także przez długi, długi czas rozważano opcję francuską chociażby, tak? Tutaj energetyka, Francja pozyskuje energię elektryczną, jeśli chodzi o energetykę jądrową, na poziomie około 50%, więc i posiada ogromne doświadczenie w tym zakresie, zarówno cywilne, jak i oczywiście także militarne, więc jest także istotnym tutaj kluczowym graczem, byśmy powiedzieli, w Unii Europejskiej. Niemniej jednak Stany Zjednoczone widać, że starają się jak najbardziej powstrzymywać te projekty chińsko-rosyjskie, a tym bardziej biorąc pod uwagę fakt niedawnych zapowiedzi o zwiększeniu współpracy nad projektami jądrowymi między Moskwą a Pekinem. Widać, że to będzie zmuszało Amerykanów do przedstawienia swoich alternatyw na różnego rodzaju właśnie rynkach. Rosyjskie projekty realizowane obecnie za granicą to są 32 reaktory w 9 państwach. Proszę zobaczyć, że to nie tylko kraje, powiedzmy, tradycyjnie związane z Rosją, jak Białoruś, no ale także państwa zaliczane do Zachodu, jak Finlandia, Węgry, no oczywiście także państwa członkowskie NATO, oprócz tutaj także oczywiście Turcja, co jest bardzo ciekawe. Widzimy, że ta ekspansja Rosatomu, ta dyplomacja jądrowa, którą Rosja prowadzi za pomocą swojej państwowej spółki, jest niewątpliwie bardzo istotnym elementem realizowania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jeśli spojrzymy na fakt, że Rosatom dziś, no, według oficjalnych danych przynajmniej, ma w swoim portfelu zamówienia na 36 jednostek jądrowych, no to widzimy tak naprawdę, że mamy do czynienia z, można powiedzieć, otwarciem się pewnej nowej ery dla Federacji Rosyjskiej. Jakby tutaj widzimy, że energetyka jądrowa wcale nie zamiera na świecie, a wręcz odwrotnie. Wiele państw rozwijających się, wiele państw, które dążą do dołączenia do elity międzynarodowej, upatruje w energetyce jądrowej właśnie takiego, byśmy powiedzieli, lewaru w swojej polityce bezpieczeństwa, dającego rezerwy strategiczne, dającego głębię strategiczną na wypadek większych konfliktów, kryzysów globalnych. Jeśli chodzi o samą Chińską Republikę Ludową, to również jest to bardzo ciekawy przypadek, mimo tego, że energetyka jądrowa obecnie w Chińskiej Republice Ludowej stanowi około 2,5% całkowitej mocy wytwórczej, jeśli chodzi o energię elektryczną, to faktem jest, że te plany rozbudowy, te projekty już, które są realizowane, no, są tak naprawdę prowadzone w skali ogromnej. W skali absolutnie ogromnej. Widzimy tutaj, że 12 reaktorów jest obecnie w budowie o ogromnej mocy, blisko 12 gigawatów i mówimy tutaj tak naprawdę o pierwszym miejscu, palmie pierwszeństwa dla Chińskiej Republiki Ludowej, jeśli chodzi o budowę nowych reaktorów jądrowych. To jest bardzo charakterystyczny trend. Chińczycy nie odchodzą od energetyki jądrowej, wręcz odwrotnie, bardzo mocno inwestują w projekty atomowe. I to zresztą w sposób niezwykle ciekawy koresponduje z raportem Międzynarodowej Agencji Energii i Agencji Energii Jądrowej OECD. Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej razem właśnie tutaj z agencją z OECD w grudniu 2020 roku przedstawiły bardzo ciekawy raport, w którym wskazują, że właśnie energetyka jądrowa jest najbardziej efektywnym kosztowo sposobem dostarczania niskoemisyjnej i dyspozycyjnej energii elektrycznej. To jest bardzo ważne podkreślenie. Jest najbardziej efektywnym sposobem dostarczania energii, która charakteryzuje się niskoemisyjnością i wysoką dyspozycyjnością. To znaczy, że jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zupełnie inaczej niż energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Doskonale wiemy, że te czynniki geograficzne związane, czy w tym oczywiście klimatyczne, związane z jakby tutaj z uwarunkowaniami środowiskowymi, z tym, czy będzie słońce, czy nie będzie, czy będzie wiał wiatr, czy nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. Te czynniki oczywiście klimatyczne mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania energii pozyskiwanej właśnie z wiatru, z energii słonecznej, z wody i tak dalej, i tak dalej. Doskonale wiemy, że dzisiaj, aby utrzymać ciągłość pracy elektrowni opartych na OZE, nie jest potrzebne dostarczanie dodatkowych źródeł energii. W Niemczech bardzo charakterystyczne jest to właśnie dostarczanie energii z gazu ziemnego i myślę, że tutaj pod tym kątem energetyka jądrowa stanowi bardzo ciekawą alternatywę, pozwalającą na niezastąpienie w ogóle innych źródeł energii, ale po prostu wzbogacenie tego miksu energetycznego takim właśnie niskoemisyjnym, dyspozycyjnym formatem produkcji energii, który daje dodatkowo właśnie te rezerwy strategiczne na wypadek kryzysów. I tu sobie powiedzieliśmy o energetyce jądrowej, natomiast jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo dostaw uranu, bardzo często także podnoszone w kontekście szeroko pojętych planów dywersyfikacji dostaw energii, no myślę, że warto podkreślić, że współcześnie to bezpieczeństwo dostaw uranu jest na wysokim poziomie. Jest na wysokim poziomie. To nie jest tak, że dziś budując elektrownię jądrową, czy to przy wsparciu kapitału i oczywiście know-how amerykańskiego, południowo-koreańskiego, japońskiego, czy francuskiego, Polska byłaby uzależniona od dostaw z Rosji na przykład, czego polscy decydenci się oczywiście bardzo boją. Faktem jest, że uran jest tym zasobem, który występuje na pięciu kontynentach. Proszę zobaczyć, że 44% zasobów uranu znajduje się w krajach OECD, 22% w krajach BRICS, oczywiście Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, a 34% w pozostałych częściach świata. Taki właśnie rozkład, taka dywersyfikacja właśnie zasobów uranu pozwala na zmniejszenie ryzyka geopolitycznego w porównaniu chociażby z dostawami ropy naftowej, gdzie doskonale wiemy, że każdy kryzys w regionie Zatoki Perskiej, na Bliskim Wschodzie, w regionie właśnie Azji Południowo-Zachodniej powoduje i wzrost cen tej ropy naftowej i oczywiście zaburzenia w jej dostawach. Widzieliśmy zresztą także ten przykład ostatnio blokady kanału Sueskiego przez jeden z kontenerowców i jak wielkie to wywołało problemy w gospodarce światowej. Widzimy doskonale, że ta perspektywa użytkowania uranu, zużywania go do produkcji energii elektrycznej daje bezpieczeństwo mniej więcej na około jeden wiek, czyli mówimy tutaj o tych 100 latach jeszcze bezpiecznego użytkowania, opierania właśnie produkcji energii jądrowej na zasobach uranu. Jest to, co bardzo istotne, stabilny metal, który można łatwo przechowywać właściwie bez żadnych ograniczeń czasowych. Tak naprawdę te zasoby na kilka lat, zasoby strategiczne, dają ogromny handicap tym państwom, które mają w swoim miksie energetycznym właśnie energetykę jądrową. Proszę zobaczyć tutaj na te zasoby i na uranu właśnie, jeśli chodzi o, tutaj mamy dane z roku 2019, to są dane Eurostatu. Proszę zobaczyć, jak wygląda dywersyfikacja, jak wyglądają możliwości, potencjalne możliwości sprowadzania tego uranu. To nie tylko właśnie Rosja, ale także szeroko, to Rosja tutaj ma niecałe 20% rynku, ale to także Kazachstan, to także Niger, Australia, Kanada, Namibia, Uzbekistan, Południowa Afryka, to także część państw Unii Europejskiej. W samej Unii Europejskiej elektrownie jądrowe wytwarzają ponad 26% energii elektrycznej. Mówimy o danych z roku 2019. W krajach Unii Europejskiej, wśród tych 27 państw Unii Europejskiej, reaktory jądrowe działają w 13 krajach i są to Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Węgry, Niderlandy, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Szwecja. Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej z elektrowni jądrowych, to ona zmniejszyła się co prawda w latach 2006-2019 o 16%, ale jest to przede wszystkim wynik zmniejszenia produkcji przez Republikę Federalną Niemiec, co Państwu pokażę na kolejnych slajdach. Tutaj widzimy bardziej obrazowo na mapie te skalę produkcji energii elektrycznej z reaktorów jądrowych. Widzimy tę moc podawaną w gigawatach. Natomiast jeśli chodzi o te dwie tendencje, które możemy wyróżnić, jeśli chodzi o Unię Europejską, to lata 1990-2019 pokazują, że całkowita ilość energii, która była produkowana jeszcze do połowy pierwszej dekady XXI wieku, wzrosła o prawie 27%. Natomiast w lata 2004-2006 to jest ta względna stabilizacja całkowitej produkcji energii jądrowej. Następnie ten spadek, o którym już powiedziałem, o 16%, jest właśnie wynikiem spadku mniej więcej o połowę produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z reaktorów jądrowych w Republice Federalnej Niemiec. Tutaj widzimy produkcję energii elektrycznej właśnie w latach 1990-2019. Zaznaczyłem Państwu produkcję niemiecką. Proszę zobaczyć ten wielki, wielki skok między rokiem 1990 a 2019. To wielkie ograniczenie produkcji właśnie energii elektrycznej z reaktorów jądrowych jest związane z Energiewende, z tą transformacją energetyczną Niemiec. Ale jak już Państwu powiedziałem, to nie jest wynik troski Niemiec o środowisko, środowisko naturalne, o klimat. No myślę, że nie tylko jest to taki wyraz, ale jest to wyraz nowej koncepcji po prostu geoekonomicznej, nowej formy realizacji programu Mitteleuropy i przyjęcia na siebie roli takiego hubu dystrybuującego energię z właśnie OZE, wspomaganych przez rosyjski gaz. Jeśli chodzi o największych producentów energii jądrowej, ja już wspomniałem o Francji, która produkuje około ponad 50% swojej energii elektrycznej właśnie z reaktorów jądrowych. Następnie to są Niemcy, Szwecja i Hiszpania. Te cztery państwa członkowskie produkują blisko 80% całkowitej energii elektrycznej wytworzonej w obiektach jądrowych, jeśli chodzi o 27 państw Unii Europejskiej. Tutaj na slajdzie widzimy te trendy, jeśli chodzi o całkowitą produkcję energii właśnie z bloków jądrowych. I wreszcie te same spadki, w których państwach nastąpiło zwiększenie, w których nastąpiło zmniejszenie tej produkcji. Te państwa, które zwiększają produkcję, to państwa, można powiedzieć, w dużej mierze szybko rozwijające się, takie jak Rumunia, Węgry, Czechy. To także oczywiście Niderlandy, to także Słowenia i Finlandia. Warto wspomnieć o Litwie, która zamknęła swoje obiekty jądrowe. Warto oczywiście wspomnieć także o Słowacji, Bułgarii, Belgii, Francji czy Szwecji, gdzie ten trend jest raczej spadkowy. Widać tutaj zresztą bardzo dobrze ten trend także na świecie, który koresponduje z raportem Międzynarodowej Agencji Energii Jądrowej i OECD z grudnia 2020 roku, który pokazuje, że państwa rozwijające się, państwa, które chcą dołączyć do czołówki światowej, jeśli chodzi o rozwój technologiczny, stawiają bardzo mocno na energetykę jądrową. Jeżeli chodzi o produkcję świeżych zestawów paliwowych, to także jest temat, który często przykuwa uwagę analityków, która często, czasem bywa, może inaczej, czasem bywa poruszany jako taki, który może mieć oczywiście pewne zagrożenie, czy nie będziemy uzależnieni od danego państwa, decydując się na tutaj zróżnicowanie naszego miksu energetycznego. No, faktem jest, że te zespoły paliwowe dzisiaj są produkowane w sposób bezpieczny, są produkowane, można kupić już gotowe te zestawy paliwowe, to nie jest jakiś większy problem dzisiaj na rynkach światowych. Można kupić te zestawy, które stanowią rezerwy strategiczne, które stanowią właśnie taki, powiedzielibyśmy, bezpiecznik na wypadek kryzysu bądź wojny. Proszę zobaczyć, że 5 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej produkuje świeże elementy paliwowe. Są to Niemcy, Hiszpania, Francja, Rumunia i Szwecja. W Europie widzimy spadek produkcji tych świeżych zestawów paliwowych, co nie zmienia faktu, że możliwości dywersyfikacji, jeśli chodzi o pozyskiwanie takich już gotowych zestawów paliwowych, istnieją i one są dosyć szerokie. Jeśli chodzi o zdolność do wzbogacania uranu, to tak naprawdę te zdolności oczywiście istnieją także oczywiście w Unii Europejskiej. Widzimy tutaj chociażby takie państwo jak Rumunia, która bardzo mocno swego czasu postawiła na energetykę jądrową. Tutaj te reaktory w Unii Europejskiej, które znajdują się w Rumunii, właśnie pozwalają na wzbogacanie uranu. Jeśli chodzi o wzbogacanie uranu, widzicie Państwo tutaj te zdolności przedstawione w tabeli, jeśli chodzi o Unię Europejską, lata 2010-2019. Natomiast jeśli chodzi o cały świat, takie spojrzenie globalne, to mamy obecnie działających około 440 reaktorów jądrowych w 30 państwach i to jest stan na kwiecień roku ubiegłego. Trend jak najbardziej wzrostowy. Na tym slajdzie widzicie Państwo wykres, na którym jest przedstawiona liczba działających reaktorów w podziale na państwa świata. Najwięcej reaktorów działa obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Następnie w kolejności są Francja, Chiny, Rosja, Japonia, Korea Południowa, Indie, Kanada, Wielka Brytania, Ukraina i już w mniejszej ilości także inne państwa. Tutaj na slajdzie jest to wszystko wszystko widoczne. Co z węglem? Co dalej z węglem? Co z perspektywą dekarbonizacji? Faktem jest, że węgiel stanowi dzisiaj bardzo cenny surowiec, jeśli chodzi o przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny. Natomiast węgiel czy tor są przede wszystkim surowcami właśnie energetycznymi. Warto tutaj podkreślić zdania wielu ekspertów, że wykorzystywanie większości polskich zasobów węgla do końca pierwszej połowy XXI wieku byłoby swego rodzaju marnotrawstwem strategicznym. Faktem jest, że światowe zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego według różnych prognoz mają się skończyć do końca szóstej dekady XXI wieku. To pokazuje, że te możliwości strategicznego wykorzystania węgla są znacznie, znacznie szersze niż tylko i wyłącznie energetyka. Proszę zobaczyć na ten slajd. Węgiel można wykorzystać na bardzo różne sposoby. Można go uwodornić i wykorzystać do produkcji węglowodorów gazowych. Można go odgazować i tutaj mamy produkty takie jak koks, półkoks, ciekłe węglowodory, gaz koksowy jako produkty właśnie odgazowania węgla. No i można go zgazować, czyli możemy pozyskiwać gaz opałowy i tak dalej. Z samego gazu syntezowego można go oczywiście wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, ale także do produkcji paliw płynnych. Widzimy tutaj, że te możliwości strategiczne wykorzystania polskiego węgla są naprawdę szerokie i nie warto ograniczać się tylko i wyłącznie do tego sektora energetycznego. Warto, można powiedzieć w taki bardziej kolokwialny sposób, trzymać węgiel jako ten surowiec strategiczny, który można wykorzystać na wiele innych sposobów niż tylko i wyłącznie sam sektor energetyczny.
Reasumując dzisiejszy odcinek, chciałbym podkreślić, że w mojej opinii późne włączenie się Polski do rozwoju energetyki jądrowej, jeżeli w ogóle ono nastąpi, to jest ogromnym błędem strategicznym. To, że Polska przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie była w stanie dołączyć do grona państw rozwijających energetykę jądrową, rozwijających technologie jądrowe w sektorze cywilnym, jest wielkim błędem, jest wielkim zaniedbaniem strategicznym, związanym z funkcjonowaniem po prostu państwa, z funkcjonowaniem, zgromadzeniem rezerw strategicznych, z przygotowywaniem się na ewentualny kryzys bądź wojnę. Pomijam zupełnie rozwój samej technologii, rozwój naukowy. Wiemy doskonale, że energetyka jądrowa, w perspektywie energetyka być może termojądrowa, to bardzo istotny element dający przewagę tym państwom, które rozwijają te nowoczesne gałęzie technologii. Natomiast jeżeli chodzi o samą energetykę, uważam, że perspektywa zastąpienia węgla energetyką jądrową jest mało realna i byłaby z punktu widzenia z interesów strategicznych państwa niekorzystna. Natomiast wzbogacenie polskiego miksu energetycznego o około 15% o produkcję uzyskiwaną z reaktorów jądrowych jest, że tak powiem, projektem niezwykle korzystnym dla państwa polskiego, niezwykle korzystnym dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i uważam, że należy jak najszybciej wprowadzić właśnie do miksu energetycznego Polski reaktory jądrowe. Pytanie oczywiście, z jakiego kierunku powinny one być pozyskiwane, z jakiego kierunku powinna być pozyskiwana technologia, także kapitał, całe know-how. Ja tutaj nie mam swoich jakichś faworytów. Uważam, że jest to kwestia do podjęcia przez grono specjalistów, którzy powinni się kierować nie tylko aspektami ekonomicznymi, ale także oczywiście geopolitycznymi i aspektami związanymi z możliwością wzbogacenia polskiego know-how, tutaj naszego rodzimego, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. Tych opcji jest na stole, że tak powiem, co najmniej kilka, bo mówi się i o opcji amerykańskiej, francuskiej i południowo-koreańskiej. Niektórzy także wspominali o pewnym wariancie japońskim. Wydaje się, że w tych uwarunkowaniach geopolitycznych trudno będzie tutaj mówić w najbliższych latach o jakimkolwiek wariancie rosyjskim.
Natomiast warto w tym kontekście geopolitycznym podkreślić, że transformacja energetyczna, która odbywa się w Niemczech, jest ściśle powiązana z interesami geopolitycznymi tego państwa i jest bardzo mocno oparta o współpracę właśnie z Federacją Rosyjską. Tutaj niech nikogo nie zwiedzie ta narracja ekologiczna mówiąca o tym, o dobru środowiska naturalnego, o trosce o klimat. Faktem jest, że te założenia, które Niemcy przyjęli, są praktycznie nie do osiągnięcia bez właśnie importu dużych zasobów gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Moim zdaniem Nord Stream 2 zostanie ukończony. Nord Stream 2 zostanie ukończony, niewątpliwie wzmocni pozycję i geoekonomiczną, i geopolityczną Niemiec. Niemcy będą chciały odgrywać rolę takiego centralnego hubu energetycznego w Europie. I tym bardziej w Polsce powinniśmy postawić na nasze bezpieczeństwo energetyczne, powinniśmy przede wszystkim tworzyć zdrowy miks energetyczny, także zawierający oczywiście energię elektryczną uzyskiwaną z reaktorów jądrowych. Dziękuję Państwu za uwagę.